Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Nie taki synod straszny. Jesteśmy w temacie małżeństwa. Pamiętamy z poprzednich naszych spotkań, że małżeństwo jest przymierzem między mężczyzną a kobietą, a więc szczególnym związkiem, tak silnym i tak mocnym, że nierozerwalnym, tak jak nierozerwalne jest przymierze między Bogiem i Jego ludem, jak nierozerwalne jest przymierze między Chrystusem i Kościołem, tak nierozerwalne jest przymierze mężczyzny i kobiety. W czasie naszego dzisiejszego spotkania chciałbym kilka myśli poświęcić kwestii celebracji sakramentu małżeństwa, czyli samej uroczystości zaślubin. Państwo doskonale wiecie, w naszym kraju istnieje piękny zwyczaj celebrowania sakramentu małżeństwa. Odbywa się to w bardzo podniosłej atmosferze, towarzyszy temu wiele zwyczajów, niestety także wiele zabobonów, które należy tępić, ale generalnie samo zawarcie sakramentu małżeństwa jest w naszej kulturze bardzo uroczyste. I Bogu dzięki, dlatego że dla ludzi, którzy zawierają małżeństwo, jest to dzień absolutnie wyjątkowy, nie mówiąc już o sakralnym wymiarze małżeństwa. Synod naszej diecezji zaleca, aby sakrament małżeństwa między katolikami był sprawowany podczas mszy świętej. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy zawierano bardzo dużo małżeństw. Pamiętam w Ostrowskiej Farze, obecnie w Konkatedrze, małżeństwa były celebrowane co pół godziny i były celebrowane poza mszą świętą. Miały one formę takiego krótkiego nabożeństwa słowa. Synod poleca, żeby był między katolikami sakrament małżeństwa sprawowany podczas mszy świętej. Myślę, że jest to bardzo piękne i potrzebne zalecenie i warto się do niego stosować. Czasem nupturienci przychodzą i pytają, jak długo będzie trwało to w kościele. Nie za bardzo potrafią powiedzieć, co będzie trwało w kościele, ale właśnie to, o czym myślą, najczęściej ma trwać krótko. No jest to mocno niestosowne. Sakrament małżeństwa jest sakramentem, czyli spotkaniem łaski Bożej z człowiekiem i należy nadać temu spotkaniu odpowiedni wymiar. Jeśli dołączymy do tego mszę świętą, albo może źle się wyraziłem, bo trudno mszę świętą dołączać do czegokolwiek, jeśli ten sakrament małżeństwa wpiszemy w tajemnicę Eucharystii, to wtedy ta łaska będzie jeszcze silniejsza, jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej Pan Bóg będzie mógł działać w życiu tych ludzi. I dlatego zasadniczo katolicy zawierają małżeństwo w czasie sprawowania Eucharystii. Dalej syn odpowiada, że nowożeńcom można udzielić komunii świętej pod dwiema postaciami. Wynika to z prawa liturgicznego, zawartego w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, który podaje, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach można udzielać komunii świętej pod dwiema postaciami. I jedną z tych okoliczności jest właśnie zawarcie sakramentu małżeństwa. Nupturienci oczywiście otrzymują komunię świętą pod postacią chleba i pod postacią wina. W jakiś sposób wskazuje to właśnie na to przymierze. Jeśli w Eucharystii Jezus umiera na krzyżu, a więc jest ona tym nowym przymierzem, tym nowym testamentem, które Bóg zawiera pomiędzy sobą a swoim ludem, wobec tego małżeństwo, które jest znakiem tego przymierza, poprzez ciało i krew Chrystusa, w jakiś szczególny sposób nabiera tego znaczenia zbawczego. A zatem małżonkowie przez zawarcie małżeństwa po prostu podążają drogą zbawienia. To jest droga ich powołania, droga często trudna, droga krzyża, ale właśnie tajemnica Eucharystii w jakiś sposób ich do tego krzyża przybliża. I dlatego ta komunia święta pod dwiema postaciami. Właśnie dla nich, u początku tej drogi, ta Eucharystia ma być dla nich umocnieniem, aby sakrament, który zawarli, mógł trwać. Proszę Państwa, kiedy mówimy o celebracji sakramentu małżeństwa, musimy zdać sobie sprawę, że to, co dzieje się w Kościele w czasie liturgii mszy świętej, to jest zawarcie małżeństwa, to jest początek drogi, początek sakramentu, który ma się dziać pomiędzy małżonkami do końca ich życia. Stąd mówimy o nierozerwalności małżeństwa. A zatem sakrament małżeństwa nie jest zawierany w czasie tej konkretnej liturgii, która go zapoczątkowuje. Sakrament małżeństwa, jeśli można tak powiedzieć, zawiera się przez całe życie. Właściwie każdego dnia zawiera się małżeństwo. Co w przypadku, kiedy jeden z nupturientów nie jest katolikiem? Synod stawia sprawę jasno. Kiedy jedno z nupturientów nie jest katolikiem, liturgię należy sprawować poza mszą świętą, chyba że po przedstawieniu racji duszpasterskich uzyskano pozwolenie biskupa diecezjalnego. Chodzi o to, żeby osoby, które nie są katolikami, nie przyjęły komunii świętej. Zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo. No, inni idą, więc my też. A jednak są niekatolikami i nie powinni do stołu pańskiego w kościele katolickim przystępować. Stąd synod zaleca, żeby celebracja sakramentu małżeństwa, jeśli nupturienci są różnego wyznania, odbywała się poza mszą świętą. Na celebrację mszy świętej w takim wypadku konieczne jest pozwolenie, czyli nihil obstat biskupa diecezjalnego, o które występuje proboszcz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego. Proszę Państwa, kto może asystować przy zawieraniu małżeństw? Wiemy dobrze, że ksiądz w czasie celebracji sakramentu małżeństwa nie udziela tego sakramentu. Ja już o tym wspominałem, sakramentu udzielają sobie nupturienci, narzeczeni. Oni są ochrzczeni, są katolikami i mogą nawzajem tego sakramentu sobie udzielić. Ksiądz celebrujący mszę świętą jedynie asystuje przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. I nie może to być jakikolwiek ksiądz. Ponieważ, aby małżeństwo było ważne, konieczne jest zachowanie tak zwanej formy kanonicznej. A forma kanoniczna zawarcia małżeństwa polega na tym, że asystuje przy tym małżeństwie kapłan, który posiada odpowiednią delegację, czy też upoważnienie, i ten sakrament zawierany jest w obecności dwóch świadków. A więc upoważnionym do błogosławienia małżeństw na swoim terenie jest proboszcz, wikariusz, jeśli ma to podane w dekrecie, bądź też ksiądz, który jest delegowany przez proboszcza. I to jest bardzo ważna uwaga, zwłaszcza kiedy zapraszamy do celebrowania sakramentu małżeństwa kapłana spoza danej parafii, na przykład kogoś z rodziny, mamy księdza, jakiegoś bliskiego przyjaciela, kolegę, chcemy, żeby pobłogosławił nasze małżeństwo, musimy mieć świadomość, że ten ksiądz powinien prosić o udzielenie mu delegacji do pobłogosławienia tego małżeństwa. Takiej delegacji może udzielić ordynariusz miejsca bądź proboszcz parafii, ale taka delegacja musi być udzielona w sposób wyraźny. W przypadku celebrowania sakramentu małżeństwa nie ma tak zwanej delegacji domyślnej czy domniemanej. Tak jest w przypadku upoważnienia do sprawowania sakramentu pokuty, o czym jeszcze będziemy mówić. Natomiast jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, ta delegacja powinna być udzielona w sposób wyraźny, czyli słowami bądź też na piśmie. I kodeks prawa kanonicznego, właściwie prawodawca w tym kodeksie, powiada, że do zawarcia konkretnego małżeństwa wystarczy delegacja ustna, natomiast jeśli dany ksiądz miałby błogosławić więcej niż jedno małżeństwo, na przykład przebywa na wakacjach i w czasie wakacji jest w jakiejś parafii i tam odbywa się celebracja sakramentu małżeństwa, jest kilka tych małżeństw, wówczas taką delegację powinien otrzymać na piśmie. Wystarczy, tak jak wspomniałem, delegacja proboszcza, ale oczywiście proboszcz musi się upewnić, że ksiądz, który będzie asystował przy celebracji sakramentu małżeństwa, no ma do tego właściwe uprawnienia, czyli jest wyświęcony, posiada misję kanoniczną i tak dalej. Taka delegacja jest konieczna, proszę Państwa, do ważności sakramentu małżeństwa. Brak formy kanonicznej powoduje nieważność małżeństwa. A więc jeżeli jakiś ksiądz nie był w sposób wyraźny delegowany do pobłogosławienia małżeństwa, wówczas takie małżeństwo jest nieważnie zawarte. Proszę Państwa, warto o tym wiedzieć, jakby prosić księży o to, żeby o taką delegację poprosili. Może się zdarzyć sytuacja, w której ksiądz zaniedba ten obowiązek i wtedy, tak jak wspomniałem, małżeństwo może zostać zawarte nieważnie. Dlatego każdy ksiądz powinien o tym wiedzieć, że o taką delegację powinien proboszcza miejsca celebracji po prostu prosić. Można to uczynić osobiście, można to uczynić telefonicznie, jeśli wystarczy delegacja ustna, ale trzeba o nią prosić i nie wolno tego zaniedbywać. Małżeństwo musi być ważnie zawarte. I tutaj właśnie uwaga do księży, chodzi po prostu o to, żeby sakramenty, przy których asystujemy, czy które celebrujemy, były ważne. To jest nasza główna troska, ważne i godziwe. Proszę Państwa, teraz kilka słów o małżeństwie konkordatowym. Od jakiegoś czasu słyszymy o istnieniu tak zwanych małżeństw konkordatowych. Starsi pamiętają jeszcze czasy, kiedy ślub, mówiąc już tak kolokwialnie, zawierano dwa razy. Do południa narzeczeni udawali się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie podpisywali odpowiednie dokumenty i zawierali małżeństwo tak zwane cywilne. Natomiast po południu w kościele po raz drugi składali oświadczenie woli, czyli dwa razy robili tak naprawdę to samo, zawierali małżeństwo sakramentalne. Była to sytuacja sztuczna. Zresztą małżeństwa cywilne to jest instytucja bardzo nowa, właściwie istnieje dopiero od XIX wieku, a nawet później w naszej ojczyźnie wprowadzono instytucję małżeństw cywilnych dopiero po II wojnie światowej, dlatego jest to instytucja bardzo nowa i dziwna, jeśli chodzi o rozumienie prawa, ponieważ jakby zmuszała narzeczonych do wyrażania tego samego dwukrotnie. I dlatego dzięki ustawie konkordatowej mamy tak zwane małżeństwa konkordatowe, czyli zawieramy sakrament małżeństwa, uroczystość odbywa się w kościele wobec księdza, natomiast to małżeństwo osiąga również skutki cywilne. A więc wola zawarcia małżeństwa wyrażona publicznie wobec kapłana asystującego przy zawieraniu małżeństwa przynosi zarówno skutki kanoniczne, czyli kościelne, jak i cywilne. I takie małżeństwo nazywamy małżeństwem konkordatowym. Jest to duże ułatwienie, właśnie nie ma potrzeby tego dwukrotnego zawierania małżeństwa. Nie ma tej śmieszności, ja pamiętam te celebry w urzędach, było to troszkę takie nabożeństwo, trochę jakieś takie naśladowanie tej liturgii kościelnej. Oczywiście z całym szacunkiem dla małżeństw cywilnych i dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, którzy, jak to się popularnie mówi, udzielają tych ślubów, ale jest to jakieś wydarzenie stricte urzędowe, wiadomo, że skutki cywilne małżeństwa są bardzo ważne, ale no jednak dla chrześcijanina, dla katolika małżeństwo jest sakramentem, jest przymierzem. Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, jak mówi nasz synod, nupturjenci otrzymują z Urzędu Stanu Cywilnego tak zwane zaświadczenie o zawarciu małżeństwa. I to zaświadczenie winny podpisać strony, świadkowie tego małżeństwa bezpośrednio lub po zakończeniu liturgii, a także duszpasterz asystujący bezpośrednio po zakończeniu celebracji. Synod zobowiązuje proboszcza w parafii, w której zostało zawarte małżeństwo konkordatowe, do dostarczenia najpóźniej w terminie 5 dni dokumentu o zawarciu małżeństwa do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. A zatem proboszcz ma obowiązek dostarczenia tychże zaświadczeń, tych dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 5 dni. Taka jest umowa między państwem a kościołem. I tutaj można zadać takie pytanie, co w takim razie ze skutkami małżeństwa? Jeśli małżeństwo zostało zawarte na przykład w sobotę, a ksiądz zawiezie te dokumenty, załóżmy w czwartek, to co? Małżonkowie chcieliby na przykład wziąć wspólnie kredyt. I ten kredyt mają wziąć w poniedziałek. Otóż prawodawca cofa skutki zawarcia tego małżeństwa do dnia jego zawarcia. A więc oni są małżonkami od soboty, niezależnie od tego, kiedy ksiądz dostarczy te zaświadczenia do Urzędu Stanu Cywilnego. Dlatego też ci nowożeńcy otrzymują również jedno z tych zaświadczeń, które jest dla nich w tym momencie dokumentem potwierdzającym, takim tymczasowym, potwierdzającym zawarcie małżeństwa i skutki tego małżeństwa, skutki cywilne są wiążące dla tych małżonków od momentu jego zawarcia, a nie od momentu, kiedy ksiądz zawiezie i zarejestruje to małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ksiądz ma 5 dni. Ustawowo jest to powiedziane 5 dni i ma prawo w ciągu tych 5 dni te dokumenty dostarczyć. Oczywiście ten okres się przedłuża, jeśli jakaś zewnętrzna sytuacja bardzo trudna spowoduje, że nie ma możliwości dostarczenia tych dokumentów. No to są jakieś wyjątkowe sytuacje, bo dzisiaj można te dokumenty przesłać pocztą, listem poleconym, czy można je zawieźć, nie ma takiego problemu, no ale na przykład mogłoby się zdarzyć, że nie wiem, spadł śnieg, śnieżyca, ksiądz jest odcięty od świata, nie jest w stanie tych dokumentów na czas dostarczyć, podobnie i poczta nie działa, w związku z tym oczywiście to się ten czas wtedy przedłuża, ale tylko wtedy. Natomiast w każdej innej sytuacji, jeśli te dokumenty nie zostaną dostarczone do Urzędu Stanu Cywilnego, wówczas duszpasterz ponosi odpowiedzialność, a małżonkowie nie są cywilnie związani, czyli muszą złożyć oświadczenie woli o zawarciu małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego, co oczywiście pociąga za sobą koszty, które najczęściej są zrzucane na duszpasterza. Więc warto o tym pamiętać, warto o tym wiedzieć i tego pilnować. Tu chodzi właśnie o te skutki małżeństwa, które są bardzo ważne i kiedybyście Państwo poczytali trochę prawa rodzinnego, to tam znajdziecie odpowiedź na pytanie, jakie są cywilne skutki zawarcia małżeństwa, a pewnie wielu z Was wie, jakie macie przywileje, kiedy zawrzecie małżeństwo. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.